Państwu. Witam bardzo serdecznie na letnim przesileniu ze Spoilermasterem i Kinem Muranów. Ja nazywam się Michał Leszczyk, jestem gospodarzem tych trzech bardzo szczególnych, bardzo długich pokazów, trzech długich wieczorów. I bardzo się cieszę, że jesteście Państwo tutaj, bo konkurencja jest spora, przede wszystkim w postaci wspaniałych właśnie letnich wieczorów na zewnątrz. Natomiast ostatnim razem widzieliśmy się tutaj, bo też poznaję wiele osób, które były w grudniu na kino wieczerzy. W międzyczasie udałem się na półroczne stypendium, wróciłem, bardzo się cieszę, że mogę być z powrotem. I myślałem sobie troszkę właśnie jak przywitać się po tym dłuższym pobycie, ale wyręczył mnie trailer Bulionu, ponieważ tak jak Bulion był zapowiadany wtedy, tak nadal jest zapowiadany. Ja mogę tylko podkreślić, że jest to film, na który naprawdę, naprawdę warto czekać. Film wybitny. Z tego co wiem, to chyba na przełomie sierpnia i września już faktycznie się pojawi. Więc poczułem się tak, jakby to pół roku rzeczywiście minęło błyskawicznie. Pomysł na najbliższe trzy wieczory. Krótkie wstępy, dłuższe filmy i mam nadzieję, że no co najmniej średniometrażowe dyskusje po nich. Zachęcam, żeby po tych seansach właśnie zawsze około 3 godzinnych jednak zostać na trochę i pod osłoną letniej nocy w te najdłuższe dni i najkrótsze noce jednak troszkę o tych filmach porozmawiać. Filmy zobaczymy trzy. Dzisiaj Szczęśliwy Człowiek Lindsaya Andersona, rok 73. Jutro Celina i Julia Odpływają, rzeka Rivetta, to jest rok 1974 i w niedzielę film Barry Lyndon, film Stanleya Kubricka, rok 1975. I te filmy wydają się pochodzić z różnych filmowych planet troszeczkę, zwłaszcza jeżeli patrzymy na gatunki i wrażliwości ich reżyserów. Nie będę się w to teraz zagłębiał, ale mam wrażenie, że im dalej będziemy szli w tych dyskusjach codziennych, zwłaszcza zachęcam do odwiedzenia wszystkich trzech pokazów, tym bardzo dużo się pojawi podobieństw, pewnych takich rymów, jakichś ech, bo są to jednak filmy wszystko z tego samego czasu, które podejmują tematy, okaże się, że całkiem pokrewne. Ja teraz kilka słów tylko o dzisiejszym seansie, bo chcę powiedzieć, że chyba z tego filmu najbardziej się cieszę, że udaje się go pokazać. Oh Lucky Man. To jest film reżyserii Lindsaya Andersona z roku 1973. I może powiem takie trzy krótkie fakty o nim. Ten film miał swoją premierę w maju roku 1973, czyli już 51 lat temu, na festiwalu kaneńskim w konkursie głównym. I był to niesłychanie trudny czas w życiu reżysera Lindsaya Andersona. Jego matka zmarła zaledwie dwa miesiące wcześniej, w trakcie, kiedy trwały prace kończące ten film o Lucky Man. I co gorsza, Lindsay Anderson przyjechał na festiwal w Cannes jako jeszcze niedawny jego zwycięzca, ponieważ w roku 1969 triumfował, odbierając Złotą Palmę za film pod tytułem Jeżeli, If, ze słynnymi czterema kropkami, a nie trzema. Innymi słowy, mógł liczyć na to, że no, może znowu coś uda się wygrać. Tymczasem ten film nie otrzymał od jury wówczas żadnej nagrody, został pominięty, zignorowany. Przyjęcie przez krytykę brytyjską też nie było najcieplejsze. Tymczasem Lindsay Anderson mówił o tym filmie konsekwentnie, ilekroć opowiadał o swojej karierze, jak o swoim najważniejszym filmie. To jest ten film, w którym włożył najwięcej wysiłku, najwięcej wyobraźni i także najwięcej skali. Nie chodzi tylko o 3-godzinne trwanie tego filmu, on trwa około 2,50, ale chodzi przede wszystkim o jego wielki rozmach. Kaneńska publiczność roku 73 po raz ostatni widziała Micka Travisa, czyli bohatera tego filmu, w którego wciela się Malcolm McDowell. No właśnie, w finale filmu Jeżeli, w którym w takim wykrzywionym nienawiścią grymasie rozwalał karabinem maszynowym całą elitę szkoły prywatnej w Wielkiej Brytanii, ponieważ Jeżeli, o czym warto pamiętać, był takim kontrkulturowym manifestem, oczywiście też dosyć skomplikowanym, ale jednak, który kończył się taką wielką sceną masakry, rewolucji, anarchii, której właśnie bohater Malcolma McDowella, Mick Travis, wchodził na dach i strzelał do wszystkich równo i co więcej film wydawał się naprawdę pochwalać ten gest. To był ten gorący czas 68-69 roku i rzeczywiście Żyli Kaneńskie pod przewodnictwem Luki Visconti'ego przyznało Złotą Palmę filmowi Jeżeli. Natomiast jak pomyślimy sobie, i tylko króciutko o tym powiem, o tych wydarzeniach między rokiem 68 a połową lat 70., no to już wiemy z perspektywy czasu, że ta kontrkultura bardzo gwałtownie zaczęła z różnych przyczyn przygasać. I ten film, 73 rok, właśnie Szczęśliwy Człowiek, to jest już film, który z bardzo dużą goryczą, sceptycyzmem podchodzi i do samej kontrkultury, i do idei rewolucji. Tam w pewnym momencie pojawia się taki cytat: rewolucja jest opium intelektualistów. To jest ten czas, w którym Lindsay Anderson zaczyna się mocno dystansować od swoich wcześniejszych płomiennych przekonań, głównie lewicowych, co nie znaczy, że skręca w prawą stronę, to znaczy, że czuje się coraz bardziej ideologicznie czy ideowo bezdomny. I ten film tak naprawdę jest poszukiwaniem dokładnie tego, co jest wpisane w tytuł. Jest poszukiwaniem szczęścia. Co to znaczy być szczęśliwym człowiekiem w świecie, który jest rozdzierany wojną, ideologiami i przede wszystkim poczuciem takim, że coś się wypaliło, coś się skończyło. No, i ta obietnica jakiejś zmiany, która jeszcze w niej wierzyli, rozpalała i samego Andersona, i jego bohatera Micka Travisa, po prostu się wypaliła. Tutaj spotykamy Micka Travisa po paru latach, ale to, co się mu przydarza, to za chwilkę zobaczymy. Ja chcę zwrócić uwagę na jedno, na dwie inspiracje, mianowicie na to, że Anderson zawsze mówił o tym filmie jako o filmie pikarejskim, to znaczy jako o filmie, który kontynuuje tradycję powieści łotrzykowskiej, w której przez bohater, który jest daleki od doskonałości, który często reprezentuje no, wątpliwe moralne przymioty, podróżuje przez swój kraj, przez swoją rzeczywistość, tutaj zobaczymy różne zakątki Anglii i odkrywa wielowarstwową korupcję tego świata, jego zepsucie, jego śmiesznostki, także jego absurd. I stąd też czas trwania tego filmu, bo Anderson mówił, że chciał, żeby to była epicka komedia. We współczesnym świecie jedynym takim filmem, od razu powiem, ja za nim nie przepadam, który mi się troszkę kojarzy z tym, to jest film Bo się boi, a jego Astera, w którym też reżyser sobie takie bardzo duże płótno przygotował i przez 3 godziny zabrał nas, no ale przede wszystkim chyba do własnej głowy. Tutaj Lindsay Anderson, który jeszcze zaczynał jako krytyk w latach 50., dokumentalista także, nie zapominajmy o tym, dokumentalista klasy robotniczej w Wielkiej Brytanii. Jego wybitne filmy, takie jak Hale Targowe w Londynie, świadczyły o naprawdę dużym zainteresowaniu dokumentowaniem tego, jak Anglia wyglądała naprawdę w latach 50. i 60. Tutaj no, wlewa całą swoją energię, humor, zgryźliwość, doświadczenia i absurdów brytyjskich, i absurdów wschodnioeuropejskich. Po seansie powiem więcej o jego pobycie w Polsce w roku 66 i 7 i jak on wpłynął na jego pojmowanie całego bloku wschodniego, ale w ogóle zimnowojennego porządku. No i właśnie, kończąc już, opowiada nam swoją filozoficzną bajkę. Ta bajka jest inspirowana trochę Kandydem, czyli bohaterem, który próbuje zawsze patrzeć na tą jaśniejszą stronę życia, a po części jest inspirowana Brechtem. I to stąd obecność w tym filmie dystansującego chóru, którym jest Alan Price i jego muzyczny zespół, którego Lindsay Anderson poprosił o napisanie piosenek komentujących akcje. Te piosenki powstały specjalnie do tego filmu. Malcolm McDowell i David Sherwin pracowali nad scenariuszem, bo film częściowo jest oparty na doświadczeniach McDowella, ale Alan Price do tego skomponował, uważam, a Adam Garbicz się zgadza w swojej słynnej książce Kino wehikuł magiczny, chyba najlepszą tego typu ilustrację do jakiegokolwiek filmu. Bo te piosenki, które też na potrzeby tego pokazu miałem przyjemność przetłumaczyć, rzeczywiście w sposób filozoficzny, gorzki i zabawny komentują całą tą akcję. A idee Brechta były też bardzo bliskie Andersonowi, więc za chwilkę zobaczycie tak naprawdę coś w rodzaju wielokolorowego, mam nadzieję, że wciąż zabawnego, a przede wszystkim mam nadzieję, że wciąż prowokującego koktajlu humoru i filozoficznej zadumy. Oczywiście w tamtym czasie, też tego nie zapominajmy, twarz Malcolma McDowella już dawno straciła swoją kulturową niewinność, bo ta twarz w roku 73 to już była twarz także Alexa Delarge z filmu reżysera, który będzie kończył nas przemyt, czyli z Mechanicznej Pomarańczy Stanleya Kubricka. A dlaczego Kubrick zatrudnił McDowella? Ponieważ zachwycił się nim w Jeżeli Andersona. Więc to tylko jedno z pierwszych połączeń pomiędzy naszymi trzema tytułami. Będzie jeszcze o wiele, wiele więcej. Przed Wami O Lucky Man, Szczęśliwy Człowiek. Mam nadzieję, że będzie to seans skłaniający ich do śmiechu i do zadumy, a po seansie oczywiście zapraszam na dyskusję. Otwieramy zatem letnie przesilenie i bardzo, bardzo dziękuję, że Państwo jesteście tutaj dzisiaj wieczorem. Do zobaczenia po filmie. Zanim Państwo się uśmielicie, to ja jeszcze dorzucę kilka kamyków do tego ogródka Szczęśliwego Człowieka, Lindsay Andersona, parę wątków, które może też nam pomogą jakoś ten film sobie poukładać. Dla mnie wielka radość do obejrzenia tego filmu po latach. Po raz pierwszy widziałem go w roku 1995 w legendarnym cyklu 100 na 100, oczywiście filmu na stulecie kina, który już tutaj kilkakrotnie się w trakcie tych pokazów spoiler-masterowych pojawił. Oczywiście reżyser na samym końcu, mężczyzna w czerwonej koszuli, to sam Lindsay Anderson, który tutaj pojawia się i na początku, podając wskazówki Alanowi Price'owi, i na końcu, wymierzając kluczowy filozoficzny cios, rozweselający w końcu Michaela Travisa. No i właśnie, obiecałem ten polski wątek, to może dorzucę właśnie to, bo jest to dosyć interesujące. Tutaj wydaje mi się, że w tym filmie spotykają się tradycje tej właśnie opowieści łotrzykowskiej, pikarejskiej, jakkolwiek ją nazwiemy, ale, co chcę podkreślić, właśnie i z tej tradycji bardziej brytyjskiej, Tom Jones, chociażby wcześniejsze 10 lat, wielki sukces kolegi Lindsaya Andersona, Tonego Richardsona, który dostał Oscara za najlepszy film właśnie za adaptację Toma Jonesa. Barry Lyndon oczywiście także do tej tradycji należy. To chciałem być pojutrze, ale tak naprawdę to już jutro, w niedzielę wieczorem. Ale co odróżnia bardzo, mam wrażenie, Andersona, to jest ta jego więcej niż wizyta w Europie Środkowej, Wschodniej, tylko jakieś przeżycie, spotkanie z tutejszą właśnie kulturą, bo tutaj nie tylko mamy czeskiego operatora Mirosława Odrzyczka, który, jak wiemy, był operatorem filmów Milosza Formana i potem podąży także za Formanem do Hollywood. Tutaj widzimy go nawet na ekranie, bo występuje w tych zdjęciach próbnych. To nie tylko czeski operator. To całe spotkanie z kulturą właśnie Europy Środkowej, które Lindsay Anderson bardzo głęboko przeżył i którego ślady, wydaje mi się, są w tym filmie. Bo po tym, jak Anderson właśnie wyruszył tę podróż za żelazną kurtynę wtedy i spędził naprawdę sporo czasu tutaj, nawet twórczo, o czym jeszcze zaraz powiem, jego optyka się zmieniła. Jego optyka patrzenia na całą kulturę tak naprawdę europejską i na te różne polityczne konwulsje, które ona w latach 60. i 70. przeżywała, po prostu się głęboko zmieniła i ślady tego są tutaj. Wydaje mi się w tym sensie, że jest to film właśnie pikarejski, łotrzykowski, ale równie mocno osadzony w tej tradycji Toma Jonesa czy Barry'ego Lyndona, jak i kogoś takiego jak Dobry Wojak Szwejk, czyli tej właśnie tradycji bliższej naszej tutaj wrażliwości. No i właśnie, to może dwie anegdoty z tego polskiego pobytu Andersona w Warszawie, bo Anderson przyjechał tutaj na zaproszenie Teatru Współczesnego, pracował nad spektaklem w właśnie Teatrze Współczesnym we współpracy z Erwinem Axelem. To była sztuka Johna Osborna, czyli jednego z tych młodych gniewnych dramaturgów, przy czym sam Anderson mówił, że to było dla niego spotkanie z krajem, który go fascynował już od dłuższego czasu. I warto sobie to uświadomić, że Anderson był niesłychanie intensywnym admiratorem twórczości Andrzeja Wajdy i to dosyć wczesnych etapów, ponieważ wspominał o tym wielokrotnie w swoich pismach. Dodam, że Anderson oczywiście zaczynał jako krytyk filmowy w latach 50., bardzo istotny w Silent Soundzie i w piśmie Sequence. I on wielokrotnie wspominał poranny seans w Cannes roku 1955, na którym obejrzał pokolenie Wajdy. I on wiele razy mówił o tym, że ten seans go odmienił. Z wielu powodów, oczywiście formalnie ten film mu się bardzo podobał, ale przede wszystkim dostrzegł w nim głos właśnie z tego, z tej wschodniej strony żelaznej kurtyny, przemawiający zupełnie innym, bardziej autentycznym głosem niż to, z czym on sam miał do czynienia wtedy w Wielkiej Brytanii. Pamiętajmy, że brytyjskie kino końca lat 40., połowy lat 50., zanim zostało przereblowane przez owych młodych gniewnych, było naprawdę bardzo tradycyjne, konserwatywne, rozrywkowe. Dla, żeby tak dać małą miarę tego, kogo Anderson lubił, a kogo nie lubił, no to dla niego wcieleniem wszystkiego, co w brytyjskim kinie najgorsze w tamtym czasie, był ktoś taki jak David Lean, czyli ktoś, z kim, o kim ja mogę myśleć z dużą sympatią i wielką admiracją, Lawrence Arabi, można rzec Kwai, natomiast dla Andersona to było absolutnie najgorsze, co w tym kinie było. Właśnie taka imperialna tradycja dużego kina, raczej jego zdaniem konserwatywnego. I on dał wyraz temu, jak bardzo gardził tym kinem w momencie, kiedy zrecenzował właśnie ten Sight and Sounda w jednym tekście. Kanał Wajdy i można rzec Kwai. Przy czym w tekście 80% było poświęcone kanałowi i kanał był omówiony najpierw. I ostatni akapit, przypominam, mówimy o filmie o ogromnym budżecie wtedy, który był dumą kinematografii brytyjskiej, brytyjsko-amerykańskiej. Poświęcił mu taki krótki akapit, na zasadzie, a przy okazji jest jeszcze na ekranach taki film, jak można rzec Kwai, ale w zasadzie nie musicie się nim w ogóle kłopotać, tak? Co oczywiście przysporzyło mu wielu wrogów i w ogóle to jest kluczowa cecha Andersona, że on przez całe życie tych wrogów sobie na różne sposoby przysparzał. Jak widzicie, nawet tutaj Państwo, no, już samo atakowanie różnych symboli narodowych, prawda, portret uśmiechniętej królowej w tle tortur, dumne samoloty RAF-u, transportujące śmiercionośne substancje, no, potrafił robić sobie wrogów, tak mówiąc najkrócej. Ale wracam do tych polskich fascynacji, bo rzeczywiście Anderson programuje te słynne pokazy Free Cinema, zresztą sam pomógł ukuć ten termin w latach 50., to były pokazy w Londynie filmów dokumentalnych przede wszystkim. I tam był cały program, jeden poświęcony polskim dokumentom, Karabasz, Czarna Seria, Muzykanci, później oczywiście troszkę, bo to już 59-60 rok. Natomiast te głosy ze wschodu, właśnie głosy z tej wschodniej strony żelaznej kurtyny, bardzo go fascynowały. No i w końcu tutaj też przyjechał. W jednym z wywiadów późniejszych już powiedział, że Polacy zawsze fascynowali go i bardzo lubił Polaków za trzy cechy. Za ich agresję, mrok i temperament. Natomiast nas tutaj na miejscu spotkał się z rzeczywistością PRL-owską, która też w dużej mierze przebudowała jego patrzenie w ogóle na blok wschodni. W takich grubych pamiętnikach, które zostały wydane jakieś 5 lat temu, Andersona on opisuje, nie bardzo szczegółowo, ale jest tutaj kilka stronic tego pobytu w Warszawie, gdzie między innymi któregoś dnia wybrał się z aparatem fotograficznym na miasto i robił zdjęcia. Między innymi robił zdjęcia pod budynkiem Komitetu Centralnego tam przy Nowym Świecie. I zatrzymał go wtedy policjant. I tutaj jest długi, bardzo zabawny opis, który wygląda prawie jak gotowa scena do Szczęśliwego Człowieka, gdzie policjant próbuje go zaaresztować, ale nie bardzo mu to wychodzi, bo się nie mogą dogadać, ponieważ policjant, czy milicjant, nie mówi po angielsku. Ktoś przychodzi i próbuje coś tłumaczyć, ale w zasadzie nic z tego nie wychodzi. I w końcu milicjant macha ręką i mówi, idź pan dalej. I on zobaczył wtedy taką, no właśnie, to takie, no tą codzienność tego systemu, trochę, a może nawet bardzo nieuczesaną, opresyjną. Po latach on się wypowiadał też dosyć gorzko o tym czasie tutaj spędzonym, mówiąc, że w tym pamiętniku jest taki fragment o polskich filmowcach, notabene i w ogóle polskich artystach, że są wiecznie sfrustrowani, zwróceni ciągle przeciwko sobie i chronicznie niedopłaceni. Pozostawiam Państwa ocenie, czy pozostaje aktualne. Natomiast kluczowy fragment, który chciałem przytoczyć, to jest fragment dotyczący kolaboracji filmu, który tutaj nakręcił Anderson. I to już będzie koniec tego mojego wstępu i będę ciekaw Państwa wrażeń z Szczęśliwego Człowieka, ponieważ rzeczywiście Anderson nakręcił tutaj film. Ten film po polsku nazywa się Raz, Dwa, Trzy. Po angielsku nazywa się Lekcja Śpiewu. To był film, który zrealizował, właściwie film dokumentalny, zrealizowany nieopodal przy ulicy Miodowej w Akademii Teatralnej. On zarejestrował tak naprawdę fragmenty przygotowań do spektaklu dyplomowego, kilka piosenek śpiewanych przez bardzo młodziutkich wtedy aktorów. Pojawia się tam m.in. Piotr Franczewski. Cały film jest do obejrzenia na YouTubie, ale w artykule, który opublikował on w 1984 roku, już znacznie później, Anderson opisuje kolaudację tego filmu. Powiedzmy sobie szczerze, jest to miniatura, jest to film dosyć niezobowiązujący, chociaż czasami lubię sobie myśleć, że ta formuła sfilmowanych piosenek potem wpłynęła na wprowadzenie Alana Price'a z jego piosenkami do Szczęśliwego Człowieka. W każdym razie, teraz fragment artykułu, który Anderson napisał w 1984 roku na łamach Guardiana. Skończyła się projekcja. Jerzy Bossak, który opiekował się artystycznie chyba tym zespołem, w którym powstawał film, pyta o pisanie Charge of Production. Dlaczego nikt się nie uśmiecha w scenach ulicznych kręconych na Warszawie? Nagle zdałem sobie sprawę, że nie zwróciłem na to w ogóle uwagi. Po prostu przeplatałem fragmenty śmiejących się studentów, tańczących na korytarzach z zwyczajnymi twarzami przechodniów warszawskich. Nie przyszło mi do głowy, że się nie uśmiechają. A propos uśmiechu na końcu Szczęśliwego Człowieka. Wszyscy wokół mnie na kolaudacji nagle zaczęli szeptać i mówić, że na pewno poczyniłem świadomą aluzję do finału Wesela Wyspiańskiego. Bolesław Michałek powiedział, to na pewno symbol, tutaj cytował profesora Kazimierza Wykę, społeczeństwa pogrążonego w inercji i niezdolnego do działania. Na nic były moje wyjaśnienia, że ani nie widziałem Wesela, ani nie czytałem tej sztuki. Najwyraźniej wszyscy uznali, że jest to punkt odniesienia w tej sekwencji. To jest Anderson, który próbuje się tłumaczyć, że nie jest aż tak obeznany z polską kulturą, jakby się mogło wydawać, ale Bolesław Michałek tak naprawdę był przyjacielem Andersona i tutaj już domknę wątek. Mianowicie ciekawie panowie się spotkali także później, ponieważ Bolesław Michałek dostąpił tego zaszczytu i chyba jako jedyny krytyk polski w historii zasiadał w jury kaneńskim w konkursie głównym właśnie w roku 1973, kiedy w tym konkursie był Szczęśliwy Człowiek. Przewodniczącym jury był wtedy Ingmar Bergman. Może dlatego Szczęśliwy Człowiek nie dostał wtedy żadnej nagrody, bo to chyba bardzo mało bergmanowski film. Ale teraz już właśnie posyłam piłkę w Państwa stronę, bo jestem bardzo ciekaw, czy ta filozoficzna przypowieść, powiastka, bajka wywołała jakiś rezonans. Jak Państwo patrzycie na Mika Travisa, 51 lat po premierze tego filmu. Czy ktoś chciałby zabrać głos? Proszę bardzo. O, dziękuję za pomoc.
Dziękuję za tłumaczenie piosenek, które były rozrywkowe.
To tak jak przypomnę.
Chciałem powiedzieć, że tło trochę tego filmu polityczne jest, jakby, że 70. lata w Anglii to jest służa głównie rządy laburzystowskie i wzrastająca siła tych związków zawodowych i nieopłacalność produkcji, więc jakby to takie pokazywanie tego całego świata, gdzie tam się jest takie prześladowanie i tak dalej, no to też się jakby wiąże z tym, że ta produkcja w samej Anglii trochę przestała być opłacana, więc przez to, że związki zawodowe rządziły tym nawet kto gdzie może pracować, w jakim zakładzie. No i jakby to jest takie tło, żeby też zrozumieć, skąd jest takie ciągłe odnoszenie się do egzotyki. Ja tego filmu nie widziałem przedtem, ale jako, że miałem cały czas w głowie takie porównanie, ale jak usłyszałem teraz, że zrobił taką recenzję, to użyję tego porównania, bo to raczej nikt z Państwa to nie przyjmie za to interes, ale no cóż. Ja wierzę w wszystko, co tu jest, bo widziałem tu Patryka Łyki. I teraz tak.
Wyjąłeś mi to, co zaraz powiem.
Nie, no to jest ci ludzie, którzy byli paleni. To widziałem w Botoksie, w postaci właśnie dzieci zaginionych. Druga sprawa to był gdzie zamykany, ile osób. To było w Small Worldzie. Też główne przesłanie, ile osób nie jest na świecie. A trzecia sprawa to niebezpieczne kobiety i wątek słupa, za którym właśnie poleciał ten koleżka tutaj. To też jakby widziałem, więc wierzę w to, że to mogło być. W jedno nie wierzę w to, że mógł trzymać gołębia na celi, bo strażnicy na coś takiego nie pozwolili, bo to jest na roznoszenie chorób i tak dalej. I dwa pytania, dwie sugestie na koniec, piosenka Hit the North zespołu The Fall. To polecam do skonfrontowania. Hit the North, The Fall, Marcus Smith, jakby opisuje taki trochę perspektywę tego uderzenia na północ. A drugi film to jest film De Broca On the Company z Jean-Pierre'em Cassel'em 63, który pokazuje, to jest śmieszne, bo nawet jego jednemu Francuzowi polecałem i bardzo był zachwycony, który też pokazuje takie pikaryjskie podejście do współczesności i bohatera, który przechodzi ciągle przez nowe sytuacje. Dwie rzeczy, których nie rozumiem, nie wiem, co powiedzieli na przesłuchaniu, w jakim języku to było. Bo nie mówię, nie wiem, czy to było po niemiecku, a potem po jakimś szkocku, czy co. Tego nie zrozumiałem. I jeszcze jednej rzeczy nie zrozumiałem, ale zapomniałem jakiej.
Nie znam tego filmu, tego, o którym mówisz. Wszystkich wątków nie wyjaśnię, ale nazwisko Patryka Łyki padło już tutaj dzisiaj wcześniej, jak rozmawiałem z Mateuszem, ponieważ tak się składa, że Anderson moim zdaniem nakręcił film bardzo, może inaczej Vega nakręcił film bardzo podobny do filmu Andersona. Kolejnym filmem Andersona w 1982 roku będzie Szpital Brytania, czyli absolutnie zwariowana, bardzo dziwna i dzika satyra na system opieki zdrowotnej w Wielkiej Brytanii, która bardzo przypomina film Botox i nie zdziwiłbym się wcale, gdyby Vega ten film widział. Więc jakby już dzisiaj to wcześniej wspomniałem. Ale jeszcze wątków to nie rozstrzygnę. Wiem jedno, że teraz dużo mówiono o takim filmie Sweet East, który chyba był na Nowych Horyzontach w zeszłym roku. I chyba nawet twórcy mówili, że ich cały film jest hołdem też dla właśnie Ola Kimena, jakby takiej pikarejskiej opowieści. Ale dziękuję za pierwszy głos. Czy ktoś chciałby skomentować? Proszę bardzo, na tę stronę. Tak, mam jeszcze jedną polską anegdotę, ale to za chwilę.
No ja widziałam na Kimera w latach 90. oczywiście. Dzisiaj skonfrontowałam z tą pamięcią, dzisiaj zachowały flashbacki, więc pamiętam złoty garnitur. I Helen Mirren, ale chociaż wtedy nie wiedziałam, że Helen Mirren to jest Helen Mirren. I dziwne, ale ostatnio z tą klatkę też, ale uzwolenie od tego, co powiedziałeś o tym pobycie Andersona. Bosak był dlatego, że to był film na WFD, dlatego wierzę, że Bosak był tam. Zastanawiam się, bo co napisałeś, opowiedziałeś o tej kolaudacji, czy Anderson, ponieważ to były piosenki właśnie, ten dyplom pod opieką symbolickiego, czy ktoś mu przetłumaczył słowa tych piosenek? Dlatego, że jeżeli zobaczycie ten film na YouTubie, tam są te zestawienia tych obrazków warszawskich z tymi piosenkami, są takie bardzo nieoczywiste. Chyba najbardziej nieoczywiste to jest chyba końcówka tego filmu, to jest chyba puenta tego filmu. Dookoła noc się stało, taka liryczna kołysanka, którą Anderson zestawił z obrazami w samie, w sklepie, z paniami, prawda? Więc zastanawiam się właśnie, czy to po prostu, czy on prosił kogoś o przetłumaczenie, czy to było właśnie na zasadzie czystej intuicji. Mam właśnie jedną taką refleksję po tym filmie dzisiaj, poza tym, że bardzo mi brakuje Magdalena, szkoda, że właśnie, że robimy więcej. Ale zastanawiam się, bo wspomniałeś o tej drodze Andersona od kina dokumentalnego. Pamiętam, że lat temu oglądaliśmy właśnie w twoim cyklu w innym kinie, Hale Targowe w Londynie. I takie moje wrażenie po tamtym filmie to było taki niezwykły szacunek autora dokumentalisty dla ludzi pracy. Bo to był naprawdę takiej szlachetności pracy. Tam nie było wyzysku, prawda? Zresztą to było oczywiście gdzieś tam między kadrami, ale to było przez tym etosie pracy. Ludzie bardzo ciężko fizycznie pracujący właśnie. Od tego świtu do nocy, prawda? Natomiast tutaj jakby ten rekres jest taki bardzo szyderczy, prawda? Ten świat oparty na oszustwie. Jak co się stało z tym właśnie, z tym młodym człowiekiem, prawda, przez te 20 kilka lat, że widzi świat właśnie tak okropnym i odstręczający. I suplement Anderson Apolska, bo on tutaj wrócił w 93 roku. Chyba tak, to jest fatalna, którą chciałabym powiedzieć.
Mów, bardzo proszę.
On wrócił, to był 2003 rok, festiwal filmów fabularnych, polskich filmów fabularnych w Gdyni. I Anderson jest honorowym przewodniczącym jury. To były takie właśnie pierwsze eksperymenty z zagranicznymi jurorami. Agnieszka Holland była polską przewodniczącą, on był tym honorowym zagranicznym. I wtedy ex aequo dwa filmy dostały Złote Lwy. Filmy z dwóch różnych bajek. Jeden to jest przypadek Wychosińskiego Krukiewicza, a drugi to jest Kolejność uczuć Polskiego. Czyli z jednej strony kino eksperymentalne, a z drugiej strony właściwie co? Komedia romantyczna, prawda? Ale najciekawsze było to, też trochę może Dagi, że Anderson pytany przez jakiegoś dziennikarza właśnie o to polskie kino, powiedział, że jedynym filmem, który on zrozumiał, tak mi się wydaje, że zrozumiał, to jest Balanga Łasza Bodężą. Chyba dzisiaj zapomniany totalnie film, więc też trochę w tym klimacie. No i cóż, na koniec powiem tylko tyle, że chyba te czerwone slipy sędziego będą się dzisiaj śniły w nocy.
Tylko i wyłącznie w zestawieniu z peruką. Absolutnie, tak, to właśnie chciałem wspomnieć o tym festiwalu, dziękuję, że o tym mówisz. Ja powiem jedno, że ważne jest, że w przypadku filmu Raz, Dwa, Trzy on miał polską montażystkę, więc ona była na 100% świadoma tych zestawień. To czy on wiedział dokładnie, o czym on się... I operatora oczywiście, tak, ale mówię o tych zestawieniach, tak, że słowa się zgadzają z frazem. Natomiast tutaj to dla mnie zawsze bardzo chciałbym zobaczyć obrady tego jury, kiedy był to daleko posunięty eksperyment wtedy z międzynarodowym, bo tam połowa jurorów była międzynarodowa, no i właśnie Anderson jako ten honorowy przewodniczący, przy czym znaczy, kolejność użyć jest tym, który po prostu nie da się bardziej różnych filmów ze sobą zestawić niż kolejność użyć przypadek Pekocińskiego, ale wydaje mi się, że to tylko taki drogowskaz dla Państwa, którzy będą chcieli podążyć dalej. Przypadek Rekosińskiego w ogóle się nie dziwię, że mógłby naprawdę się spodobać Andersonowi, bo jest to poniekąd trochę wariant tego filmu. Nie będę się zagłębiał, ale są to losy no, takiego, nie wiem, czy polskiego Kandyda, czy polskiego Kaspara Hausera trochę, ale no, ta filozoficzna też trochę przypowieść o tym, jak los miota człowiekiem, może tutaj poprzez same film jest też nadzieja, uważam, fascynujący przypadek Kościńskiego. Tak, to był rok 93 i dodajmy, że Anderson zmarł rok później, bo on w 94 umiera, ale ja Państwa chcę jeszcze popchnąć w jedną stronę. Na YouTubie jest 50-minutowy dokument, który bardzo polecam do obejrzenia jutro rano. To jest film pod tytułem Czy rzeczywiście tylko tyle, chyba tak można by to przetłumaczyć, is there all there is, czy faktycznie nie ma nic więcej, bo może tak. To jest reżyserski autoportret Andersona, nakręcony dla telewizji brytyjskiej. Jeden z dowcipniejszych reżyserskich autoportretów tak naprawdę, od razu go rozpoznacie, bo on po prostu nakręcił film o samym sobie i o swoim dniu. Jak wygląda dzień starego reżysera, który nie ma już pracy, to znaczy, który nie ma nowego projektu, który nie ma właśnie nowego filmu, więc musi go sobie trochę wytworzyć wokół takich rzeczy jak poranna toaleta, jak poranne czytanie gazety, jak pójście do księgarni, gdzie widzi na wystawie swoją książkę, pyta księgarza, może ją podpisze, a mówi nie, nie, bez podpisu się sprzedają lepiej i on powoli się czuje niepotrzebny, przy czym film kończy się sceną rozsypania prochów, istotną sceną rozsypania prochów w Tamizie. To są prochy, i tutaj makabryczny, tragiczny, ale jednocześnie prawdziwy wątek, aktorki, którą widzieliście tutaj na ekranie, czyli Rachel Roberts, tej kobiety, bo nie wspomniałem oczywiście, że tutaj ci aktorzy grają po wiele ról, tak, 3-4 role nawet, ale między innymi ona się wciela w tą kobietę planującą samobójstwo. Rzeczywiście Rachel Roberts popełniła samobójstwo w roku 1980 w Los Angeles, przy czym jej prochy dekadę później dotarły do Anglii i właśnie w tej ostatniej scenie, w zasadzie swojego ostatniego filmu na barce rzecznej, w otoczeniu przyjaciół, prawie w takiej imprezowej atmosferze, jaką widzimy w finale Szczęśliwego Człowieka, Anderson czyta takie dowcipne przemówienie, elegię dla niej i dla jeszcze jednej przyjaciółki, z którą też w ten sposób chowają. No i właśnie ostatnie ujęcie ostatniego filmu Andersona to jest ta rzeka, ta woda i te prochy, które się unoszą na jej powierzchni. To tylko jako mały przypis, natomiast tutaj jeszcze wracając i też oczywiście czekając na dalsze głosy, jedna rzecz, oczywiście bardzo ważny jest ten wątek z tymi związkami zawodowymi w Anglii roku 1973. Przypomnę, że konserwatyści wygrają w 1979 w Anglii wybory, no, lata 80. już będą należały mocno do Margaret Thatcher. Natomiast, to jest bardzo istotne, Anderson także naraził się właśnie związkom zawodowym w latach 70. i na początku 80., ponieważ mimo swojego lewicowego serca był ich bardzo ostrym krytykiem. Właśnie za te zaniedbania, za te strajki, które uderzały wprost w codzienność Brytyjczyków, niewywożone śmieci, ale przede wszystkim właśnie w opiece zdrowotnej. Po tym, jak przeczytał materiał o tym, jak związkowcy wyrzucali pacjentów przyjmowanych prywatnie z placówek szpitalnych na ulicę, napisał scenariusz Szpitalu Brytania, który zaczyna się od tego, że mężczyzna przywieziony na ostry dyżur umiera na korytarzu, dlatego że związkowcy właśnie w tym momencie piją herbatę. Więc on naraził się absolutnie wszystkim stronom. Tutaj kończę tę wypowiedź i czekam na dalsze głosy. Tak, może pan tej strony do przodu.
Tak, cześć, dzięki. Czyli ja mam pytanie. My mamy to zakończenie pozytywnie odbierać zdecydowanie, tak? Bo
nie wiem.
No, w sensie, dobrze, po prostu powiem, jak ja to odebrałem, bo ty to nazwałeś, że Anderson daje, postać daje filozoficzne uderzenie głównemu bohaterowi, po którym no właśnie imprezowy nastrój ostatecznie kończy ten film i dla mnie to przejście było za szybkie, jakoś się tak doszukiwałem no tam jakiejś takiej przewrotności w tym, że no całkiem sensowne pytania zadaje główny bohater po tym, co ostatnio przeżył, czemu ma się uśmiechać i na to dostaje cios w twarz, znaczy trzy razy, czy tam cztery mówi reżyser, uśmiechnij się, dostaje cios w twarz. Zaczyna się uśmiechać, wszyscy się uśmiechają, wszyscy tańczą, tylko właśnie dla mnie to było tak szybkie przejście, że trudno mi było nagle po ostatniej, powiedzmy, no tak dobre pół godziny ostatniej filmu, było bardzo przygnębiające, trudno mi było nagle, jeśli taki był przekaz, przyjąć przekaz, że nie wiem, warto się uśmiechać, nieważne co. Tak.
To ja skomentuję, a przy mikrofonu teraz do przodu. To jest oczywiście do dyskusji, natomiast moim zdaniem jest tak, to jest moje odczytanie, że po pierwsze ten stan, w jakim widzimy Michaela, kiedy on zaczyna się uśmiechać, kiedy ten uśmiech zaczyna się błąkać na jego twarzy, to moim zdaniem jest zapowiedziane o wiele wcześniej w filmie, kiedy słuchamy tych radiowych różnych wypowiedzi, bo jest ich mnóstwo w tym filmie, ale jedna bardzo długa dotyczy filozofii Zen. I wydaje mi się, że to jest taki, w cudzysłów, uśmiech Zen. To znaczy, to jest moment, w którym, powiem takimi dużymi literami, akceptujemy absurdalną przemoc świata, tutaj wcielono w ten cios scenariuszem szczęśliwego człowieka, który był grubym scenariuszem, tak? Jako po prostu element absurdu i cierpienia świata zewnętrznego, który nie przeszkadza nam w tym, no właśnie, w tym stanie zen. Wydaje mi się, że to jest rodzaj takiego uśmiechu. Natomiast to, co następuje potem, to cięcie do tego full smile i radosnego celebrowania udanej kariery, no bo to też jest autobiograficzne. No. A pamiętajmy, to był film wedle pomysłu Magdalena, pisany wespół z Davidem Sherwinem, czyli bardziej doświadczonym scenarzystą. W pewnym momencie Magdalena powiedział Andersonowi: nie wiem, jak ten film zakończyć, już się bardzo zapędziliśmy, jest tyle epizodów. No, jak zakończyć tą opowieść? Anderson powiedział: a co tobie się przytrafiło? No bo wszystko zaczęło się od tego, że Magdalena rzeczywiście był takim sprzedawcą kawy tam przed karierą aktorską. Powiedział: no zostałem gwiazdą filmową. Mówi: no to jest to zakończenie, tak? Masz zostać gwiazdą filmową. Więc ja bym to oddzielił, bo wydaje mi się, że właściwe zakończenie filmu to jest ten błąkający się powoli uśmiech, który nie ma w sobie nic frywolnego, lekkiego, bezmyślnego. Jest raczej, wiąże się z głęboką akceptacją niedoskonałości świata. Epilog w postaci tego balu, gdzie wszyscy się już wyluzowali, to jest dla mnie taka kropka nad i, to jest jakaś taka myśl na sam koniec. No ja to przynajmniej tak widzę, ale nie odrywam tego tej filozofii Zen, która jest wspomniana wcześniej w filmie. Taka moja interpretacja. Prosimy o to.
Dziękuję. Ja też obejrzałam ten film, kiedy był prezentowany w telewizji. Wydawało mi się, że jak nie pamiętam, a się okazuje, że pamiętam bardzo dużo. Ta scena z kościami z głową przyszła do świni i to prześladowała mnie i przynajmniej pamiętam, dlaczego mnie to prześladowało wszystko. Ale każdy wybiera film, może się przez własny pryzmat i mnie tutaj jakoś tak bardzo uderza to, że ta rzeczywistość korporacyjna z 1973 roku jest właściwie ciągle aktualna, wypraszałabym w 2024. I też pewne takie wątki, no, na przykład ta właśnie to kolonialne wykorzystywanie. Cały czas teraz mamy zalew tych sklepów, sklepów azjatyckich, które są bardzo tanie dla konsumenta polskiego, ale wiążą się też z etycznymi wyborami oczywiście. No 30 lat temu o tym oczywiście nie myślałam, bo wtedy skąd miałam o tym myśleć, bo na to nie wiedziałam. Ale też wydaje mi się, że z tym uśmiechem i z tym właśnie tym szczęśliwym człowiekiem, no my z Polakami się nie uśmiechamy, z Majsty Polish, no po prostu. To my, ta pierwsza scena, której on się ma, tam ci goście, którzy się nie umieją szczerze uśmiechnąć, to ja właśnie jestem tymi gośćmi, ja się nie umiem tak uśmiechać jak na zawołanie. I wydaje mi się, że ten uśmiech na koniec to jest właśnie to, kiedy ten uśmiech po raz pierwszy bohater jest szczery, kiedy on naprawdę, on też się może uśmiechnąć, bo on po prostu już, on już po prostu wie i to jest taka refleksja. Dziękuję.
Bardzo, bardzo się z tym zgadzam, powiem trzy małe rzeczy. Tak, zgadzam się z tym, że my się nie potrafimy uśmiechać, to już jest dynamiczne. Sam przeżyłem moment, to małe wspomnienie osobiste, który był dosłownie taki jak ta scena, kiedy podchodzi ta trenerka i rozciąga uśmiech jednemu z tych panów. Pamiętam to bardzo dobrze, kiedy pojechałem dawno temu na pierwsze spotkanie do Stanów, 2007 rok. Robiono zdjęcia do identyfikatorów na ten Dickinson College i miałem 22 lata, tak? Podchodzę do tego aparatu, pani mówi, taka stara Amerykanka, tam zatrudniali też emerytów do tych takich zadań przy kampusie, ona mówi: smile, pani. A ja zrobiłem to, co jest na memie Polish Smile. A on mówi, no, no, honey, that's not a smile. Podeszła do mnie i dosłownie zrobiła to. Rozciągnęła i powiedziała, now you're smiling. Także to było z tego cyklu. Jest jeden film, w którym bohater, polski bohater, ukłon w stronę Karola, to jest taki nasz zwyczaj, że nazwisko Zanussiego musi paść. W tym samym 73 roku Krzysztof Zanussi kręci Iluminację, który bohater tam, Stanisława Taury, w ostatniej scenie, po długich przejściach, bardzo zawiłych, może nie pikarejskich, bo jednak humor jest potrzebny do pikarejskich, ale jednak patrzy w słońce, patrzy na swoją rodzinę, patrzy na rzekę i powoli, powoli zaczyna się uśmiechać. I tak mi się trochę kojarzy to właśnie z tym momentem, kiedy bohater w sobie i w świecie odnajduje ten powód, żeby się jednak uśmiechnąć. Jeden jeszcze ważny krok, który zapomniałem tylko odnośnie wypowiedzi Kasi, już daję głos, to jest ten krok dokumentalny, bo bardzo warto sobie uświadomić, jak świetnym dokumentalistą rzeczywiście był Anderson przez całe lata 50. Płodnym też, bo tych filmów jest sporo, tych krótkich, oscarowych, bo dostał Oscara za film Czwartkowe Dzieci, poświęcony dzieciom głuchym. To jest chyba 54 rok, jeśli się nie mylę. I zwłaszcza namawiam do obejrzenia tego filmu Hale Targowe w Londynie, czyli inny tytuł Każdy dzień poza Bożym Narodzeniem. Bo to jest o halach owocowo-warzywnych w Covent Garden, ale co jest bardzo ważne, cały pomysł filmu polega na tym, że widzimy cały proces zwożenia tych różnych owoców, warzyw, kwiatów z różnych punktów Zjednoczonego Królestwa, po to, żeby o 4 czy 5 rano, kiedy idą do góry kraty Covent Garden, prawda, klient mógł wejść i tam już są te świeże produkty. A do 9 rano to już tam wszystkie te najważniejsze restauracyjne są sprzedane. Anderson mówił, że żeby zrozumieć rzeczywistość, w której się żyje, trzeba właśnie takiego szerokiego portretu, trzeba zrozumieć, jak nawet poszczególne regiony kraju się ze sobą łączą, co jest wykonywane w których. No, nie muszę mówić, jak to jest bardzo przyrodzające do szczęśliwego człowieka, który jest taką odyseją przez całą Anglię, prawda? Dostajemy konkretne informacje, gdzie jesteśmy. No i oczywiście tutaj wracam do pierwszej wypowiedzi, jest to także bardzo wyraźnie taki portret Anglii, w której przemysł już dogorywa, wszystko idzie w stronę usług. No i tutaj już cała ta historia związkowa, można sobie to dalej dopisać. Proszę bardzo.
Ja nie wiem, czy ten latał się tak bardzo uśmiecha tam w tej iluminacji też, ale
to to jest polski uśmiech. Ale jest jak kod Schrödingera.
Natomiast ja mam dużo takich przemyśleń i powiem, co powiedziałeś po zakończeniu filmu, bo ja go widziałem później niż ty, bo ja go widziałem na studiach, ale w sumie powróciło do mnie to samo wrażenie, które miałem wtedy w większości. Znaczy, że z jednej strony mi się bardzo podoba, ale w ogóle jakoś lubię inicjatywę Sony jako postać, ale muszę mam taki jakiś rodzaj emocjonalnego oddzielenia od tego filmu. To znaczy, że one są bardzo mądre, ale niekoniecznie one emocjonalnie mnie pociągają. Jest mi jakiś rodzaj takiego dziwnego dystansu. I w tym filmie jest, właśnie w tym filmie jest to wszystko, co powinno mi się bardzo podobać, a jednocześnie bardziej dobieram na chłodno niż tak bardzo emocjonalnie. Ale to co... I wydaje mi się, że też wiem dlaczego akurat w tym filmie tak jest to mocne. Bo wydaje mi się, że to wszystko, o czym rozmawialiśmy, da się połączyć jakoś. To znaczy, że jest film, który jest jednym wielkim znakiem zapytania, który sobie sam więcej Anderson zadaje. Moim zdaniem, to tak jak tutaj kolega przed chwilą mówił, ja odbieram raczej ten film w taki sposób, że jednak w tym filmie cały czas jest ten sam punkt, który był w Jeżeli, tylko ten punkt jest jak wychłodzony poprzez rozczarowanie. Ale on dalej jest wściekły. I ta wściekłość jest i w tym prologu, i w tych ironicznych napisach, i w ogóle w tym, jak ten świat jest pokazany, bo jednak to jest świat pokazany, no dość piekielny tak naprawdę. To jest też ciekawe, co tutaj przed chwilą było powiedziane, że i ten kapitalizm, tak jak jest pokazany, dzisiaj wszystko jest wciąż i to jest jeszcze bardziej nawet. I też wydają się problemy, które trafią tylko Brytanię, są dzisiaj 3 razy bardziej wyraziste, te same, niż wtedy. Ale naprawdę, że dzisiaj Wielka Brytania przy tych pytaniach o jakiś taki wewnętrzny rozkład, o Brexicie, przy pytaniach nowych, które się pojawiły, o dziedzictwo kolonialne, to wszystko jakby cały czas tej pytanie, ten kraj, to się w ogóle Wielka Brytania z tym nie rozliczyła tak naprawdę. Natomiast to, co mnie jakby się podoba bardzo, to coś, o czym trochę mówiliśmy i też to będzie polski wątek, ale ten fakt, że niesamowicie się... kiedyś przeczytałem taki esej, który wydawał mi się naciągany, a teraz mi się wydaje, że on jest bardzo prawdziwy. Znaczy, jak bardzo Kubrick, który wybrał sobie bycie Brytyjczykiem, naprawdę wpisał się w bieżące brytyjskie kino. I tam była taka teoria, że tak naprawdę te wszystkie filmy, które grał Tom McDowell, taka opowieść pokoleniowa, gdzie jest jakby takim everymanem swojego pokolenia, to się naprawdę układa w całość. To znaczy, że jeśli potraktujemy Mechaniczną Pomarańczę jako sequel, jeżeli, i potem All Lucky Men jako sequel Mechanicznej Pomarańczy, to naprawdę to się układa w całość. Mechaniczna Pomarańcza to jest ten bohater, który jest po tym etapie wściekłości, przechodzi przez te wszystkie terapie, na końcu jest jakby wybrany w taki sposób, żeby być dokładnie taki, jaki chcą ci, którzy są wokół niego. I teraz mamy jakby kolejną część, gdzie mam powiedzieć właśnie o tym, co się dzieje z takim człowiekiem, który przez cały czas jest dokładnie taki, jaki społeczeństwo chce, żeby ono było i czy się da tak w ogóle żyć. To jest oczywiście wielkie oskarżenie wobec tego społeczeństwa, bo jest coś takiego, że jeśli nie mamy jakiejś własnej, wewnętrznej bariery, to w gruncie rzeczy społeczeństwo zawsze nam daje coś, co nam będzie ostatecznie szkodzić. Musi być jakiś rodzaj, wydaje mi się, że to jest ten problem, że on jest tak totalnie bez właściwości, po prostu przyjmuje te wartości, które aktualnie się znajduje, no i ostatecznie to nie prowadzi do żadnego jakby dobrego rozwiązania. Ale to zakończenie, wydaje mi się, bo też to, jak mówiłeś o tym bliskim pomyśle, to też w ogóle sam akt tego takiego uderzenia, to też jest akt buddyjskiego nauczania, gdzie w niektórych pismach zen jest coś takiego, że ucznia trzeba po prostu uderzyć kijem bambusowym, żeby pewne rzeczy zrozumiał. I że to przerywa jakby ciąg takich zbędnych, nadmiernych refleksji, które są właśnie w buddyzmie raczej uważane wcale za coś niekoniecznie dobrego. I wydaje mi się, że z jednej strony jest tak, jak mówisz, a z drugiej strony jest to pytanie, czy w ogóle jakby ten świat albo jest bezsensem totalnym, albo właśnie trzeba się wyzbyć na ten poziom wyżej, zaakceptować tę jego brutalność i absurdalność. I w tym, co jest na końcu w tej piosence, nie? Czyli że relacje międzyludzkie, które są takie bardzo relacyjne po prostu, czyli że jeśli ma się kumpla, na którym się polega, to już wystarczy. Może nic więcej się nie da w tym świecie zrobić, ale to jest jakaś wartość. I to mi się kojarzy z kolei teraz na temat automatyczny, ale to mi się kojarzy z Lynchem jednak. Bo też rozmawialiśmy zresztą o tej dzikości serca. To, co jest nowe, jak bardzo wiele w tym filmie widzi dzikości serca, jeżdżenie przez kraj, w którym słucha się informacji o przemocy. Bycie świadkiem wypadku jest bardzo podobne do wypadku, którego są serial dla świadkami, tylko tam akurat nie umiera Sherilyn Fenn, znaczy no, umiera na ich oczach, a tu już jest zmarły bohater, kiedy Malcolm McDowell go widzi. Ale tam też jest jakby, moim zdaniem, dzikość serca też jest o tym, to znaczy o tym, że świat jest jak jest, ale trzeba jakby gdzieś zaakceptować jego przydatność i gwałtowność i jakoś w tym żyć, wtedy odnaleźć swoją drogę. Ja to też Lynch mówił, że Serioda są najbardziej pozytywnymi postaciami, jakie kiedykolwiek w ogóle zrobił film prawdopodobnie. Ale na to jest Święty Polski wątek, to moim zdaniem to postać Malcolma McDowella i w tym filmie i w poprzednim, gdzie ona się opaga w takie losy winy swojego pokolenia, bardzo przypominają jak postać Lindy w polskim kinie i moim zdaniem jednak te losy tutaj Mika przypominają trochę losy bohatera przypadku. Bo tylko, że po prostu w przypadku Linda się odnajduje w tych różnych, bardzo wyrazistych drogach polskich, a tutaj jakby mamy inne podziały, to są przede wszystkim podziały klasowe i podziały społeczne, ale też jakby bohater ląduje we wszystkich tych sferach i we wszystkich jakby ogląda w jakiś sposób, jest skutecznie też to się kończy jakąś taką niemożnością w ogóle znalezienia swojej drogi. Jeszcze wracając do Kubricka, to też jest ciekawe, że tutaj się pojawiają ci sami aktorzy. Tutaj mnóstwo jest aktorów tych samych, którzy są w Mechanicznej Pomarańczy, a część potem powróci w Wiśnieniu jeszcze. Więc to bardzo ciekawe się Kubrick włącza w to kino brytyjskie, moim zdaniem dość świadomie jednak. I tym bardziej, że w Wiśnieniu pojawia się wątek też tego wejścia w czyjąś drogę, którą już wcześniej ktoś był, zniknął i wchodzimy jakby na to miejsce i to jest ciekawe. No i oczywiście w Barwie no nie będziemy o tym rozmawiać, powróci ten wątek też człowieka, który jest taki, jakim to społeczeństwo tworzy i co z tym wynika.
Tak, tutaj dwa wątki chcę skomentować, oczywiście wszystkie są ciekawe. Bardzo będę ciekaw, jak będziemy po Barwie, jak się te porównania nam poukładają. Jeżeli chodzi o to, o czym zacząłeś, czy czujesz ten dystans do persona, czy dystans tego filmu, to przewrotnie powiem, że Anderson przyklasnął temu i powiedział, że to dobrze. Dlatego, że ja był tak mocnym wyznawcą Brechta właśnie. Anegdotycznie powiem, no tutaj nie tylko songi Alana Price'a, które nawiązują pewnie do songów Weila i Brechta w operze Zatrzy Grosze, notabene często nawet uczy się w Londynie. To nie tylko to, ale przecież technika montażowa, która rozrywa sceny i sekwencje, prawda, tymi czarnymi planszami, po prostu po to, żeby nas właśnie trochę zdystansować, to jest kolejna taka strategia, ale to poszło jeszcze dalej, bo ta obsesja Andersona z dystansowaniem widza, przypomnę, że w filmie, jeżeli część sceny jest czarno-biała, część kolorowa, tutaj było tak, że po pokazie w Cannes Warnerowie, oczywiście nie bracia Warner sami, ale firma Warner, która w dużej mierze sfinansowała ten film, powiedziała, że film jest za długi i wtedy Anderson musiał z czegoś zrezygnować i no przez ten przypadek tak naprawdę już tego nie będę słyszał, ale właściwie pozbył się całej jednej rolki, czyli takiej mniej więcej 9 minut filmu. I to jest sekwencja dokładnie ta, w której jest armia zbawienia, ta scena, ta sekwencja east-endowa, tam też jest, gdzie to samobójstwo. I teraz na pewno część z Państwa zauważyła różnicę jakości technicznej tej roli właśnie w stosunku do całej reszty filmu. Stało się tak dlatego, że my oglądamy już wersję odrestaurowaną, w której ta sekwencja jest, ale w Stanach ten film był dystrybuowany bez tej sekwencji, negatyw tej sekwencji zaginął i dlatego, kiedy była przygotowywana cyfrowa wersja po latach, już nie było możliwości pozyskania tego negatywu, tylko był tam jakiś, jak to się mówi, dupe negatyw, nie wiem, jak to jest w polsku. Czyli stąd jest ta różnica jakości teraz. Ostrzegano też przed tym Magdalen, rozmawiał z Andersonem, że czy nie boi się, że właśnie kiedy ta rolka wróci, że to będzie wyglądało inaczej. On mówi, tym lepiej. Powiedział, tym lepiej, prawda? Bo nagle widz będzie wytrącony na chwilę z równowagi. Więc on to akurat lubił, takie techniki, no ale pewnie też do tego tylko punktu. Ja bym tylko dorzucił tutaj jedną rzecz. Pamiętajmy, że bardzo mi się podoba pomysł z trylogią, w której jest też mechaniczna pomarańcza. Sam Malcolm McDowell mówił, że Kubrick i Anderson to jest dwóch najważniejszych reżyserów, z jakim pracował. Przy czym, że lubił bardziej Andersona z prozaicznego powodu, że po prostu miał większe serce. On tak mówił po prostu, że on powiedział, że Kubrick kocha, jeżeli cokolwiek kocha, to na pewno kocha swoją rodzinę, swoje dzieci, swoje psy i swój dom, ale nic więcej. Natomiast mówił, że Anderson miał no, taką miłość do swoich aktorów, też bardzo lubił przebywać na planie, w teatrze też pracował i tak dalej. Natomiast pamiętajmy jeszcze, że ta faktyczna trylogia Andersona, Travisa kończy się filmem, w którym Travis powraca w 1962 roku, czyli właśnie tym Szpitalem Brytanii. To jest moim zdaniem nieudany film, ale to nieważne, to jest właśnie ta dzika satyra na służbę zdrowia, przy czym tam jest bardzo ważne zakończenie. Bo ta cała odyseja, ta cała trylogia kończy się momentem, w którym aktor, którego tu widzieliśmy, nie przypomnę sobie jak się nazywa, ten, który grał szalonego naukowca, który te wszystkie eksperymenty przeprowadza, ten sam aktor, czyli ten sam w pewnym sensie naukowiec, prezentuje swój finalny produkt, to do czego jego cały research prowadził. To jest ostatnia scena w Szpitalu Brytania. Jest pełna publiczność i on odsłania taki wielki elektronowy mózg, o którym on mówi, że zastąpi tak naprawdę ludzkość, że ludzkość już nie będzie potrzebna. My możemy pomyśleć o AI w takich momentach. I mówi, że od tego momentu to będzie ludzkość, czyli ten właśnie sztuczny mózg, który będzie o wiele bardziej efektywny od mózgów naszych. I żeby to udowodnić, naciska guzik i ten mózg zaczyna recytować jeden z monologów Hamleta. I tam jest ten słynny fragment, tutaj wspaniałym stworzeniem jest człowiek, jak bardzo przypomina Boga. How like a God. I zapętlona fraza How like a God, how like a God, how like a God kończy tą całą trylogię, przy czym my patrzymy po prostu na pulsujący wielki ten mózg elektroniczny. Więc wracam do tego, bo wydaje mi się, że paradoksalnie ten finał jest też bliski 2001 Odysei Kosmicznej, gdzie HAL, prawda, jest takim komputerem, który jest być może nawet lepszy niż ludzie. Tak? To jest perwersyjna wymowa 2001, że HAL jest sympatyczniejszy niż ci kosmonauci, których tam widzimy. Resztę nie skomentuję, ale przyjmuję do wiadomości i podaję głos dalej.
Moja percepcja dzisiaj może nie była najlepsza, ale ze dwa zdania powiedzmy powiem. To znaczy jeszcze jedno nawiązanie polskie, które mi bardzo przychodzi na myśl, to Andrzej mówi, że złote szczęście. tutaj też mamy tego głównego bohatera, który trafia gdzieś tam do więzienia, tylko że tu mamy trochę, tu mamy jakąś przemianę, ten bohater już przestaje być szczęśliwy. Ja się jeszcze zastanawiam nad tym zakończeniem, bo mówicie, że tam zen i oczywiście jest to gdzieś tam uprawnione, tylko ja się zastanawiam, czy to szczęście głównego bohatera to wynika rzeczywiście z jego akceptacji tego jakby świata, który jest taki zgorzkniały, czy ten policzek to jest po prostu to, że on system na nim wymusza, że ty masz taki być, ty masz być szczęśliwy, nie możesz pokazywać, że jesteś nieszczęśliwy, więc tutaj zostawiam taką furtkę, że możliwe jest również ten wariant. No i jeszcze tutaj ta krytyka tej brytyjskości rzeczywiście fantastyczna i bardzo się zgadzam też z wami, jeśli chodzi o kontynuację przynajmniej mechanicznej pomarańczy, bo i fajnie widziałem. Dziękuję.
Super, bardzo dziękuję. Czy ktoś jeszcze za to szczęście? Świetny to. To jeszcze tam i tutaj.
Tak, ja tylko jeszcze dokończę, że po prostu mam dużo problemów tutaj z jakąkolwiek interpretacją McDowella właśnie po mechanicznej pomarańczy, bo od początku filmu czułem, że nie mogę ufać jakiemu uśmiechowi. I tak, i we wszystkim szukałem jakiejś, uśmiechem, to on sobie tylko radził z rzeczywistością praktycznie. W zasadzie pamiętam, że on, McDonald sam mówił, że na czym on oparł tę swoją rolę w mechanicznej pomarańczy, że nie bardzo wiedział, jak się wczuć w tę rolę, więc zadzwonił do Andersona. I Anderson mu mówi, przypominał jedną scenę w If, gdzie on tam chodzi. Jest pod koniec ta scena, gdzie mają karę odbyć. Tam ich biją ci whips. I właśnie on wchodzi z takim drwiącym uśmiechem, tak po prostu tak stawiając opór rzeczywistości. I Anderson mu powiedział, że musisz sobie po prostu przypomnieć ten stan ducha, w którym jest twój bohater w tej scenie. Ten drwiący uśmiech. Ten każdy uśmiech McDowella tam jest drwiący i tak, nie potrafi się nagle zgodzić na szczerość, że no możliwe, że tak, że od któregoś momentu nagle jego uśmiech ma być szczery i nie być niczym podszyty.
Nie zaprzeczając tej ogromnej sile Kubrickowskiej wizji, która faktycznie wypala na naszej siatkówce ten złowrogi uśmiech Alexa Delarge, to ja muszę powiedzieć, że teraz jak wyglądałem film na dużym ekranie, to naprawdę zachwyca mnie taka plastyczność tej twarzy Mateusza, że ona jest taka, no naprawdę jest w stanie wyrazić mnóstwo, wydaje się jednocześnie, że ta niewinność, mimo tego, że wiemy, prawda, co wyczynią w tej pomarańczy, że ja tutaj jednak, że ja ją tutaj jednak kupuję, ale no Anderson był świadomy jakiejś gry, tak, nawet jedna postać się nazywa Burgess, czyli tak jak Anthony Burgess, autor mechanicznej pomarańczy, więc ta gra na pewno tutaj była obecna. Ja nie mogę się oprzeć, żeby tej jednej szczęki do tej dorzucić literacko-krytyczno-filmowej, no bo zawsze robię jakieś ślady Pauline Kael w filmach i historii kina. I tutaj ten ślad jest bardzo wyraźny. Pauline Kael nie znosiła filmu Andersona, ogólnie rzecz biorąc, ale po premierze Jeżeli napisała w swojej recenzji, że Malcolm McDowell, oczy Malcolma McDowella przypominają oczy Steve'a McQueena i to jest sam scenarzysta David Shelley powiedział, że ten moment, kiedy ten strażnik mówi to McDowellowi, to jest cytat właśnie z recenzji Pauline Kael, więc to dorzucam jako niepotrzebną, ale może śmieszną anegdotę tego typu i przekazuję głos tutaj, potem pewnie będziemy powrót już kończyć. Kasiu, chciałeś? Tak, a proszę was. Tak, proszę.
No ja chciałem spytać, czy te eksperymenty medyczne to była jakaś kwestia, która wtedy w Wielkiej Brytanii się tam się przewijała? Był jakiś sarżant, taki lekarz, który prowadził te eksperymenty na pacjentkach, tak? Mhm. I to wyszło, to było sponsorowane przez Amerykanów, też tam kilkaset pacjentek przeszło przez jakieś zupełnie dziwne jego kombinacje, on za to nie powie, że nie odpowiedzialności, więc nie wiem, czy się odeszło od głowy, ale 70 właśnie mieli pytanie.
Nie wiem, ale domyślam się, że na pewno to miało coś wspólnego z utratą zaufania do lekarzy, ogólnie rzecz biorąc, no bo w tym samym czasie troszkę później powstaje ten medyczny thriller Koma, tak, w szpitalu Michaela Paytona. Mamy w 71 roku jest szpital Pawła Czajewskiego, też bardzo podobny właściwie do szpitalu, który zabija ludzi zamiast ich leczyć. Więc nie znam konkretnych przypadków, ale domyślam się, że tak. No, poza oczywiście przeszczepianiem głowy i tak dalej. No ale to już bardziej ze świata, powiedzmy, czy na pana Swifta.
Właśnie to z tym drogą to taki możliwy pewien historii, bo ja też mi się skojarzę, bo pewien istoty, tak teraz ten...
Tak, Pulp Fiction, prawie
ten film. Dokładnie. W ogóle ten film, w sensie, że moim zdaniem porządek, tak, Magdalena, ten jego uśmiech na początku i w ogóle ten jego entuzjazm, wszystko jest jak jest go. W sensie jego podejście, tak, tam się nie uśmiechają są starszymi mężczyznami, on jest tym młodym starystą, który tam dla niego wszystko jest w ogóle proste, te dwie reguły, żeby się opłacało i żeby coś tam, i ten starszy facet w fotelu, który mówi, że to jest taki proste dla siebie, że tylko te dwie rzeczy i wszystko okej, okay, no to i moim zdaniem to, że on wyjeżdża tam do tej Szkocji, tak, ta płacze, ta jakieś łzy i moim zdaniem to jest, jakby on się rodzi dopiero w obliczu tych kolejnych jakichś karazowanych rzeczy, które przeżywa. I zresztą ten moment w kościele, kiedy on się wiesz, tak?
Tak,
że jesteś z tam dzieckiem w razie, tak, i tak dalej, i to jest chyba jakby, że dopiero dowie się czymś świat i dopiero się konfrontuje, więc nie wiem, czy to jest, znaczy ja widzę taki łącznik jakby z biednymi setami i w ogóle taką powieścią, tak, kandy, tak, że tutaj przechodzi kolejne etapy, aż dochodzi do tego, że po co to znaczy ten uśmiech, skąd miał wziąć uśmiech, kiedy na początku to jest w ogóle właśnie dla mnie niewynoszony ten uśmiech, ten się jest autentyczny, uśmiech dziecka, które jeszcze nic nie wyświetrzyło, nic nie widziało, tak jakby
potem ten uśmiech gaśnie i potem zaczyna się właśnie tlić, tak, odradzać. Skojarzenie z biednymi istotami jest bardzo dobre i nawet bardziej trafne, niż byśmy pomyśleli, tylko patrząc na dorobek Giorgosa Lantimosa, bo to już pomijam, że Lantimos zrobił ten film, ale przede wszystkim Biedne istoty to jest powieść Alistaira Greya, czyli szkockiego pisarza. Anderson był też z pochodzenia tak naprawdę Szkotem, który wchodzi w Grey, wchodzi w dyskusję z całą tą oświeceniową właśnie tradycją bajek, prawda, oświeceniowych, czy przy powiastach takich jak Camden. Więc Sabella Baxter u Greya bardziej nawet niż u Lantimosa jest takim kandydem, także to można by spokojnie tutaj sobie pozostawiać takie właśnie motywy, więc pełna zgoda. Proszę Państwa, powoli kończąc, dziękując za dzisiejszy głos. Kasia, chciałeś jeszcze wrócić? Nie? Jedną rzecz, dobra, to proszę mikrofon, tak, i to będzie finał, a jeszcze powiem słowo, jeszcze rzucamy się.
Czy ostatni metr w Warszawie. Ja się zgadzam absolutnie, jestem w teamie, którzy mówią, że ten finał jest prześmiewczy, bardzo szyderczy i nie powinniśmy tego uśmiechu brać na serio. I też bardzo ciekawe to, co powiedział Karol o tym kanalizowaniu gniewu Andersona. I wiem, że cała ta warstwa autotematyczna, ona temu służy, prawda? Ten finał nie ma, to jest powód, prawda? Też. I pytanie, czy ona ma dystrybucję w Polsce w 80.
Jest w kinie recenzja Bolesława Michałka, ale nie wiem, czy to po prostu nie widział tego filmu.
Może był na konfrontację.
Albo na konfrontację.
Bo jeszcze krótki, jeden plan Polski, skoro rzucacie, to ja bym tutaj dorzuciła, przepraszam, czy tu biją, i scenę orgi. Oczywiście, w ogóle wydaje mi się, że dużo Piwowski ma wspólnego z Andersonem. To jest podobnie szybkie spojrzenie. Było dużo goryczy Andersona i tym jego ostatnim dokumencie, ale też pamiętajmy, że ten gniewny, młodszy, a potem stary, to był ostatni film sierpniowe wieloryby. Czyli coś zupełnie innego, bardzo filmowego, w sensie, że Jan Gisz i Beth Davis z rolą główny, i zupełnie inna tonacja niż to, więc Wydaje mi się, że taka łagodna puenta właśnie życia filmowego budownika.
To ja do tej pięknej twojej puenty dodam swoją półpuentę. Mianowicie pamiętajmy, że Anderson był historykiem kina, krytykiem, napisał książkę o Johnie Fordzie. Tutaj jedno, zwłaszcza ujęcie, jest bezpośrednim nawiązaniem do finału Poszukiwaczy, kiedy zamykają się drzwi i jakby zamykają nam Mika, ale ostatnie zdanie. Anderson mówił tak, kandyd absolutnie, nawet wręczył Magdalenowi egzemplarz, kiedy Magdalena pracował nad scenariuszem, więc absolutnie jest to dobry krok. Kafka dał mu też egzemplarz Ameryki. Natomiast on zawsze mówił, ten film tak naprawdę jest przede wszystkim remake'iem Podróży Sullivana Prestona Sturgesa. I odsyłam, bo Sturges to moja wielka miłość, może na jakąś inną okazję, ale tam mamy producenta filmowego z Hollywood, który postanawia zobaczyć prawdziwą Amerykę. Taką Amerykę biednych ludzi, dramatów społecznych i tak dalej. I koniec końców, bo chcę zrobić poważny, prawdziwy film o tym, jaki jest prawdziwy sens życia, a nie jakieś tam lekkie komedyjki. I koniec końców, kiedy dociera do tej najniższej już warstwy upodlonych ludzi, oni mówią mu, ale słuchaj, my chcemy zobaczyć komedię. Tak, to jest to, czego tak naprawdę chcemy. Chcemy pójść do kina, chcemy się pośmiać. I jakby finał tutaj, ten właśnie roztańczony, to jest też gest w stronę tamtego filmu Sturgesa i powiedzenia, a może po prostu koniec końców ta cała ekipa ludzka, obsada komedii ludzkiej, no bo przecież widzimy wszystkich w zasadzie, których wcześniej zobaczyliśmy, może po prostu chodzi o to, żeby pośmiać się i potańczyć, tak? No i to jest, myślę, że to ta banalna mi się podoba, ale nigdy banalnie nie widziałem. Dobrze, tutaj robimy średnik, pauzę, nie kończymy letniego przesilenia, dopiero się zaczęło. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie z filmem, z którym ja sam nie wiedziałem, jak na niego po latach zareaguje. Dzisiaj, podkreślam, no jest już 1:20, koniec na dzisiaj. Jutro, a właściwie dziś, Celina i Julia odpływają. Absolutnie najdziwniejszy film tego zestawu. Film, i to jest ogromne ryzyko przyjścia na ten film, od razu mówię. Ponieważ albo go pokochacie, albo was w ogóle absolutnie nie obejdzie, zero. To jest tylko takie stawki tutaj są. Więc ja kocham ten film, więc namawiam was do podjęcia tego ryzyka. Jest filmem dłuższym niż dzisiejszy, ale naprawdę bardzo. Celina i Julia odpływają 20, nie 21. Do zobaczenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję.